Tajemnice naszych czasów.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w Tajemnicach naszych czasów będziemy mówić o obronie terytorialnej i kampanii wrześniowej. Mamy bowiem doświadczenia z tego rodzaju formacją z okresu przedwojennego. Mało się o tym mówi i wiele świetnych kart bojowych jednostek obrony narodowej jest zapomnianych. Zdarzały się też i mniej bohaterskie postawy i to może jest przyczyna, że tak mało opisuje się udział tych żołnierzy w wojnie obronnej 1939 roku. A dzisiejsze tworzone formacje nie odwołują się do tamtych tradycji. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z profesorem Adamem Dobrońskim na kanwie Kurpiowskiego Batalionu Obrony Narodowej, który działał w okolicy Myszyńca i Ostrołęki, a część żołnierzy tego pododdziału znalazła się także w okopach obrońców Nowogrodu koło Łomży. Zacznijmy, panie profesorze, od historii tej formacji, bowiem stosunkowo późno zaczęto tworzyć oddziały obronne, czyli brygady, półbrygady oraz bataliony, a było tego sporo. 10 dużych i 79 pododdziałów, dużych jednostek i 79 pododdziałów mających bronić terenu, na których je stworzono.
No tak, to jest oczywiście pytanie, dlaczego tak późno, bo sama myśl powstała, czy była już realizowana w 1936, ale de facto 1937 można powiedzieć, że w życie wchodziły te przepisy. One zresztą były na początku mało skonkretyzowane, bo tak naprawdę trudno się zorientować, o kogo chodziło, żeby wypełnił owe szeregi obrony terytorialnej. Najpierw się mówiło o ochotnikach, no to jest taka świętość polskiej tradycji wojskowej. Notabene tylko polskie narodowości, to też miało swoje reperkusje, jeśli zważymy, że 1/3 potencjalnych rekrutów to była innych narodowości. No, rezerwistów bez przydziału, to jest logiczne bardzo, na tym i te niemieckie operowały Landwehra chociażby, ale także dodano na przykład bezrobotnych. Co by świadczyło, że i pewne problemy społeczne.
Tak, próbowano przy tej okazji rozwiązać.
No,
twórcami koncepcji byli generał Tadeusz Kutrzeba i pułkownik Julian Skokowski. No, Kutrzeba to dobry wojskowy.
Tak, dobry wojskowy, ale myślę, że Kutrzeba był jednak na tyle dobry, na tyle był realistą, że dostrzegał potrzebę stworzenia takiej formacji, ale bez wyolbrzymienia jakby nadziei co do celu, co do zadań, jakie można było powierzyć.
Co do wartości bojowej, tak? Tych
tak,
jednostek.
Bo rzeczywiście wojsko podczas działań potrzebuje dużo takich sił zabezpieczających, pomocniczych,
wspierających.
Każdy się pewnie przyda, zwłaszcza na zapleczu frontu, albo na takich odcinkach, gdzie jest tylko dozorowanie, nie spodziewamy się jakichś ataków, czy tam natarć wroga. Natomiast od początku było wiadomo, że taki żołnierz obrony narodowej, czy jak mówimy czasem wojsk terytorialnych, bo to chyba zamiennie się właściwie w tej chwili używa, no ma swoje niezaprzeczalne walory. Przede wszystkim
znajomość terenu.
Znajomość no, środowiska, tych ludzi, osób. No i nade wszystko to ta świadomość, że broni swego.
Chociaż czasami ta świadomość, że broni swego jest kłopotliwa. Za chwilę, panie profesorze, do tego wrócimy, bo to wyszło przy okazji działań Batalionu Kurpiowskiego Obrony Narodowej. Powstało około 10 brygad, półbrygad Obrony Narodowej. W ostatniej chwili zaczęto tworzyć półbrygadę grodzieńską. Dlaczego tak późno właśnie na naszym terenie, graniczącym przecież z Niemcami, tworzono tego rodzaju siły i w gruncie rzeczy zorganizowano tylko jeden batalion obrony narodowej, czyli Kurpiowski?
Bo brygady były podporządkowane, w ogóle ta formacja była podporządkowana dowództwu okręgów korpusu. Rzeczywiście to my należeliśmy do trójki, czyli do DOK Grodno. I DOK Grodno zakładało wcześniej już posiadanie brygady, ale nad Dzisną, na wschodzie, przeciwko Rosji sowieckiej. Potem się okazało, że potrzebne są przeciwko Niemcom i tutaj wskazano na kierunek Kulpioski, dlaczego to możemy jeszcze to wyjaśniać, ale czasu już chyba brakowało, żeby...
No bo także w zamiarze był sejneński oddział
no
i tak,
tak
dalej.
Sejneński to też raczej z tego kierunku bardziej wschodniego niż...
No nie było na przykład Wileńskiej Brygady Obrony Narodowej i tak dalej, i tak dalej. No tutaj takie luki były.
Jak wiemy, to nawet nie było porządnego planu obrony miasta, chociaż był to Wileński obszar warowny, tak się nawet to mówiło dumnie.
I próbowano tworzyć owe brygady. No, przewidywano, że będzie tam dowództwo brygady, oddział zwiadowców, baterie, ewentualnie pluton artyleryjski, cztery lub więcej batalionów. Pół brygada to trochę mniej.
No tak, ale to już mówimy o teorii. Bo w praktyce właściwie była to formacja bez własnej artylerii. Co najwyżej poziom granatników, a jeśli możesz, to jeden na batalion, 81 mm, na żadnej broni przeciwpancernej. To była najsłabsza. A oni nie byli, po tym widać, że nie byli przeznaczeni do samodzielnych działań, że nie mieli taborów, nie mieli więc swojej jakby logistyki. To była taka siła, nie bójmy się tego zwrotu, pomocnicza w stosunku do...
Taka klasyczna, lekka piechota.
No nie klasyczna, bo lekka piechota.
Lekka w tym sensie, że te wszystkie oddziały nie były wzbogacane o istotny w działaniach wojskowych sprzęt. No i w ostatniej chwili...
Natomiast może tylko dodajmy, bo to jest istotne, że w tej samej jakby formacji widziano szwadrony Krakusów, czyli konne, i te były lepiej pomyślane i bardziej się sprawdziły we wrześniu. Nie w działaniu samodzielnym, bo nie mogli samodzielnie działać, ale jako tak zwana kawaleria dywizyjna, czyli dla wsparcia piechoty, głównie do celów rozpoznawczych. No i przewidywano także...
No tutaj warto wspomnieć o tej kawalerii z 33. Dywizji Piechoty, tej rezerwowej, tak. Bo rzeczywiście owi kawalerzyści tutaj na naszym terenie bardzo mocno działali.
Tak, no i przewidywano jeszcze dzisiaj pewnie, jak to ktoś usłyszy, to się uśmiechnie, można by plutony, nawet mówiono potem o kompaniach, kolarzy, ale to nie
bójmy się tego, bo bataliony, kolarzy, kompanie kolarzy były także w armii niemieckiej.
Tak, a poza tym chodziło tu wyłącznie o rodzaj transportu, przecież oni nie walczyli na rowerach, tylko mieli się przemieszczać na rowerach.
Ale w każdym razie takie w etacie też przewidywano.
Tak, też one były. Dopiero te plutony artylerii, o których tu padło, to dopiero w lipiec 39, więc właściwie nie zdążono ich sformować.
No a w maju 1939 roku przystąpiono do sformowania Kurpiowskiego Batalionu Obrony Narodowej.
No tak, bo...
I tam od razu było wiadomo, że będą walczyć Kurpie.
No i to było sensowne wskazanie, bo ta obrona terytorialna i tak to się powinno chyba dzisiaj dziać. Musi nawiązywać do tradycji lokalnej, skoro ma z tego środowiska wynikać i głównie tam bronić. Na przykład Krakusi mieli tutaj strzał w dziesiątkę, bo to formacje z czasów Księstwa Warszawskiego, epoki napoleońskiej, potem wszystkie powstania, rok 20, więc tu się niczemu nie dziwiono, że
odwoływano
się powracają.
Do tej tradycji.
Tak, natomiast no Kurpie wiadomo, najlepsi strzelcy Rzeczpospolitej, jak niektórzy twierdzą, rzeczywiście dali z dowody tej swojej dzielności i swojej patriotycznej postawy, no między innymi właśnie w powstaniach. Tylko że chyba trochę to już nie były te Kurpie, o których mówimy.
No ale przypomnijmy teren, bo Kurpiowszczyzna to jednak pogranicze ówczesnej Polski z Niemcami, z Prusami Wschodnimi. W związku z tym no, utworzenie takiego oddziału obrony narodowej tutaj na tym terenie, w rejonie Ostrołęki, Myszyńca, Nowogrodu, miało swój absolutny sens.
I ten sens jeszcze o tyle wyrazisty, że tak wynikało z wywiadu polskiego, że na tym kierunku Niemcy nie uruchomią dużych sił, zwłaszcza pancernych. potem się we wrześniu już okazało, że...
Był to zwód.
Był, że był pewne ale, bo jednak przez Kadzidło na Baranowo przemieszczała się dywizja pancerna, ale to był tylko taki jakby czasowy pobyt i ta dywizja nie miała walczyć w tym rejonie. Ona tylko się przemieściła przeciwko armii już Modlin. Zatem właściwie zrozumowanie było słuszne. Skoro to ma być w pierwszej przynajmniej fazie wojny martwy odcinek, spodziewano się jedynie działań Grenzschutzu, czyli tych służb straży nadgranicznych, to wtedy obrona narodowa mogła tutaj spełnić swoje zadanie.
I oddział ten otrzymał za zadanie obronę przede wszystkim Myszyńca, bo tam spodziewano się jednego z głównych kierunków natarcia. Później bronili Ostrołęki.
Bronili Ostrołęki, chyba nie bronili. W założeniu się przewidywano, że wycofają się do Ostrołęki, ale sprawdzian pod Myszyńcem wypadł niestety negatywnie.
Blado dosyć, chociaż trochę sukcesów operacyjnych było, taktycznych, ale okazało się, że nacisk Niemców był za duży.
Wystarczyło 5 samochodów pancernych użytych przez te też drugorzutowe, a może trzeciorzutowe siły niemieckie, żeby wywołać panikę w szeregach jednak obrony narodowej, tej kompanii, która tam była, trzeciej kompanii. I w związku z tym Myszyniec oddano tak trochę niehonorowo. Potem jest kontratak organizowany z udziałem obrony narodowej, nie tylko samej, ale z przewagą żołnierzy. No i ten został rzeczywiście zorganizowany bardzo źle, ale znów można tłumaczyć trochę tych chłopaków z obrony narodowej. Właśnie nie powiedzieliśmy, że ich karabiny były karabinami z pierwszej wojny Bertiera, że brakowało im amunicji nawet, co się okazało właśnie pod Myszyńcem, że byli bez szans, jeśli pojawił się nieprzyjaciel, chociażby tak jak właśnie...
I jeszcze dodatkowo można ich tłumaczyć, bo pewnie zaskoczeniem dla nich była sprawa związana z nowym sposobem prowadzenia wojny, z tym totalnym atakiem, z bombardowaniami, nalotami, silnym ogniem artylerii. Cała okolica płynęła i stanęli ci bohaterscy w gruncie rzeczy chłopcy przed dylematem. Czy wspierać rodziny, bo tam gdzieś na horyzoncie płonął dom, czy bronić, czy wykonywać zadania bojowe.
Ale błąd chyba był poważny ze strony dowództwa 18. Dywizji Piechoty, ponieważ jednak na tej pozycji wysuniętej pod Myszyńcem obrona narodowa wręcz miała być decydującym elementem. Wprawdzie był tam i Straż Graniczna, były tam jakieś elementy 5. Pułku Łanów Zasławskich, ale liczono głównie na tą kompanię. Ona była jakby a ona naprawdę nie nadawała się do takiej samodzielnej obrony. I dopiero później, w następnych dniach, gdy sytuację rozeznał sam dowódca 18 dywizji i cała ta elita, że tak powiem, dywizyjna, to wtedy dopiero zaczęto ściągać większe pododdziały 42. Pułku Piechoty, tego naszego białostockiego, i potem jeszcze 71. Zambrowskiego. I wtedy jakby proporcje już się unormowały,
czyli głównie zawodowe wojsko przeszkolone,
a obrona narodowa jako wspierająca. Ale to już było dla obrony narodowej za późno. Oni po prostu...
To już było za późno, jeśli chodzi o obronę w ogóle tego odcinka.
W ogóle, ale a dla obrony narodowej szczególnie. Tam są sprzeczne trochę informacje. Wydaje się być jednak prawdziwą ta, że dowódca 18. Dywizji Piechoty nakazał wycofanie w ogóle obrony narodowej za Narew, czyli właściwie poza jeszcze Ostrołękę mogli być w Ostrołęce. A ponadto też znalazłem taką informację, to nie byle gdzie, bo w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a więc w tej takiej Biblii historyczno-wojskowej dotyczącej września, że sam dowódca, porucznik Szewczyk, został odwołany. On potem przeżył tragizm, bo 2 września był ciężko ranny w ogóle, Ale też ciekawostka, bo znalazł się potem w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, więc widocznie musiał dostać się do Oflagu i w ten sposób.
No i tam opisał trochę swoje
tak,
działania.
Tak, opisał
również
swoje działania. Oczywiście relacja jest zbyt pochlebna dla swojej formacji.
No i później oddziały obrony narodowej, tego batalionu obrony narodowej Kurpiowskiego, zostały wycofane tutaj w okolice Nowogrodu, na trzecią linię okopów obrony Nowogrodu, ale też to już było za późno, jeśli chodzi o wzmocnienie obrony
tak,
tego
zostały
odcinka.
Zostały tam właściwie już wcielone do kompanii, do jednej z kompanii, chyba 9 kompanii.
Już 33 Pułku Piechoty?
I to było... I taki był los większości tych pododdziałów obrony narodowej, że one rzeczywiście spełniły swoją rolę, głównie jako takie pododdziały, jak się mówiło, kadrowe, rezerwowe, które zasilają pierwszą linię. I tam,
tam gdzie były braki po działaniach, tak to tam uzupełniono tak braki obroną narodową.
Tu się okazało wszystko w porządku, bo oni byli...
Było sprawne dowództwo,
tak
było
jest,
odpowiednie
oni,
zaopatrzenie.
Oni byli pełni energii, byli pełni woli dobrej, byli sprawni bardzo, bo to akurat o wychowanie fizyczne.
No i o tym mówi także historia wielu oddziałów obrony narodowej, które tworzyły takie improwizowane jednostki czy przy Armii Karpaty, czy przy Armii Pomorze, czy przy Armii Poznań. I to wskazuje, że właśnie to zasilenie ludźmi już doświadczonymi w działaniach bojowych przyniosło rezultaty.
Natomiast jeśli chodzi o obronę jakby na miejscu, to najlepiej, to też się nie dziwmy, ta obrona narodowa wypadła tam, gdzie była ta obrona, można rzec, stabilna, utrzymywana przez dłuższy czas. Tak było przy obronie Helu, tutaj naprawdę bardzo ładna karta. I tak było w Warszawie, gdzie też obrona narodowa miała do odegrania ważną rolę i odegrała ją. Także to nie można ani to, że tak powiem, wydać opinii negatywnej, tylko może tak powiedzmy, że niekiedy za dużo sobie
obiecywano
tak. po tej formacji.
No ale trzeba tutaj powrócić do tego wątku, od którego zaczęliśmy, że tę obronę narodową w tym kształcie zaplanowanym przez generała Kutrzebę zaczęto tworzyć chyba zbyt późno. I nieodpowiednio przeszkolono ludzi, nieodpowiednio ich zaopatrzono i później to dało swoje efekty. Nie zostali, nie byli ostrzelani.
Zabrakło uzbrojenia, o czym już mówiliśmy. Poza tym ją początkowo do obrony narodową raczej tak się wydaje, że bardziej myślano może o wewnętrznych też jakichś działaniach, bo na przykład umundurowanie mieli w domu, czyli tu, ale już broń
na posterunku
na najbliższym
policji.
Posterunku policji albo w jednostce, czyli zabezpieczano się przed jakąś tak zwaną samowolką i rzeczywiście okres mobilizowania i nabywania sprawności działania był szybki, bo to było tam 6, 7, 8 godzin najwyżej, to jak na formację wojskową jest bardzo szybko, ale to bardziej wtedy się przydaje przy takich wewnętrznych zadaniach, jakichś celach.
Antydywersyjnych i tak dalej, i tak dalej, uspokajanie nastrojów.
Wiadomo, rok 1937 był jeszcze rokiem dosyć gorącym. Jeszcze nie wygasła ta, no powiedziałbym, groza strajków, dużych strajków chłopskich. Jeszcze nie było mowy o żadnych tam jednoczących działaniach w rządzie jedności. To. I tak nigdy wiadomo nie doszło.
Ale tutaj trzeba przyznać, że ten Batalion Obrony Narodowej Kurpiowski, no, stosunkowo mało opisany, bo ja znam bodajże jedną pracę tylko na ten temat i większość tych oddziałów obrony narodowej jest dosyć słabo opisana. Z czego to wynika w opinii pana profesora?
No z tego chyba, że oni się potem nie kontynuowali tego swego szlaku bojowego. Obrony narodowej nie ma w następnych już jakichś... Prawdziwa wojna, że tak powiem. Ta obrona nie ma. No chociaż były te służby tak samo pomocnicze, nawet kobiece służby, wojskowa służba kobiet i tak, ale to trochę już o innym charakterze. Na front nikt ich nie wysyłał. Więc ponieważ oni nie było tych jednostek po wrześniu, w związku z tym żadna tradycja się nie utrwaliła, nie było komu nawet zebrać od nich tych relacji. I to taka zmarnowana pewnie szansa. Co jeszcze można by chyba powiedzieć, że wielu z nich przeżyło pewnie rozgoryczenie, bo jednak wierzyli w to, że będą niezwykle potrzebni, niezwykle przydatni. To była dobra młodzież. To była taka młodzież właśnie przygotowywana poprzez wyszkolenie wojskowe, przeszkolenie wojskowe, konne przeszkolenie wojskowe. Z gimnazjalistów było dużo. Także to była taka, mówimy potem, złota młodzież, w sensie, że ich nie trzeba było namawiać do walki. Oni mieli tą misję, poczucie, no a spełnić jej nie mogli po prostu. Ponadto jest jeszcze chyba jedna taka nuta, którą trzeba powiedzieć. Oni nie bardzo mogli się też przyznawać w obliczu, w czasie okupacji na przykład.
Ponieważ, no i po wojnie również.
I po wojnie również, tak. Ponieważ Niemcy potraktowali ich jako element niewojskowy, czyli jakby to nie, konwencje haskie stwierdzili, że ich nie obowiązują. I bardzo jest taka no, żałobna tutaj, martyrologiczna też, na przykład w Poznańskim, gdzie właściwie bez sądu rozstrzeliwano tych, którym udowodniono, że byli w obronie narodowej. Potraktowano ich jako taką swoistych...
Taką partyzantkę.
Partyzantkę taką, tak. Partyzantkę cywilną, czyli takiej, która nie ma opieki wedle tego standardu konwencji haskich. I to też nie bardzo się chcieli przyznać. A po wojnie też pewnie nie chcieli się przyznać, bo to by znaczyło, że na ochotnika bronili sanacji, co jak wiadomo było ciężkim zarzutem powojennym. Także no, pewnie pora, ale teraz już trudno, pewnie będzie o relację.
No to jest najgorsze, to jest że najgorsze. Już ci wszyscy, którzy ewentualnie brali udział w tych działaniach obronnych, już nie żyją i nie ma komu wspominać, albo niewielka ich liczba jest.
No chyba pojawiła się ta szansa, że jak powstaje obrona terytorialna, to oni przejmą całe dobrodziejstwo tej
no,
tradycji.
Ale na razie się nie próbują odwoływać.
Ale na razie chyba nie bardzo się próbują odwoływać.
Jeszcze krótko
na... Nie ma upamiętnień, nie ma żadnych tam pomników, nie ma żadnych, no i tak dalej, i tak dalej.
Krótko, dlaczego tak słabo ta obrona narodowa tworzona była na Podlasiu? Tylko i wyłącznie ze względu na te kwestie mniejszościowe?
W dużej mierze chyba tak. W dużej mierze chyba tak. Bano się ruszyć tego wątku, zwłaszcza na tych terenach wschodnich ówczesnego województwa białostockiego. Natomiast ta strona zachodnia była stosunkowo dobrze obsadzona przez garnizony. I tutaj...
no, Cieszyn 1, Cieszyn 2, Gdynia 1, no, Gdynia 2, tak, Gdynia 3, tak. Huculski 1, tak. Huculski 2, Kartuzy 4, Kaszuby 5 i tak dalej, i tak dalej. A u nas tylko Kurpiowski.
U nas Nowogród, ale za to aż Nowogród.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Rozmawialiśmy dzisiaj i próbowaliśmy przywołać historię Kurpiowskiego Batalionu Obrony Narodowej, omówić dzieje całej tej formacji obrony narodowej. Poszczegóły odsyłam do stron internetowych, których jest kilka i gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat organizacji i udziału nowych formacji w działaniach obronnych. Panie profesorze, musimy już kończyć. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był profesor Adam Czesław Dobroński. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.